11 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Witamy serdecznie w studiu w Gdańsku kurator oświaty, pomorski kurator oświaty Monika Kończyk. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Wicewójt Kolbut Marek Goliński.
Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie Przemku.
I w studiu w Słupsku Beata Chrzanowska, pedagog i przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku przy okazji.
Dzień dobry.
Proszę państwa, dzisiaj o oświacie chcieliśmy z państwem porozmawiać. Jaka powinna być polska szkoła i czy zmiany planowane przez resort oświaty poprawią tą sytuację? Czy rzeczywiście trzeba likwidować gimnazja i jakie to da podobno przewagi uczniom w przyszłości? Pani kurator, czy pani by broniła tego projektu likwidacji gimnazjów, czy jednak widzi pani tam jakieś jeszcze niedociągnięcia i sprawy do poprawienia?
To znaczy, ja chcę powiedzieć jedną kwestię, że nie mówimy dzisiaj o likwidacjach gimnazjów, tylko o przekształceniu gimnazjum. I to w zależności od tego, jakie będą plany strategiczne, plany rozwoju edukacji danego organu prowadzącego, czy to będzie gmina, czy miasto, czy powiat. I oczywiście jest bardzo ważną kwestią i to należałoby sobie przede wszystkim zadać pytanie, jakiego absolwenta chcemy wykształcić, wyedukować i uformować po całym cyklu kształcenia, który w dalszym ciągu będzie wynosił 12 lat.
No
i
właśnie,
to jest,
ja chciałem pani
odpowiedź.
Powiedzieć jedną rzecz. Taki portal EduNews opublikował takie badania, z których wynika, że 28% głosujących jest przekonany, że szkoła jako instytucja najbardziej potrzebuje dodatkowych środków finansowych, aby się rozwijać. 21% uważa, że nowoczesnych metod nauczania, 20% dobrych nauczycieli, 12% dynamicznych dyrektorów rozumiejących wyzwania nowych czasów, 10% infrastruktury technologicznej i 9% budynków i pomieszczeń o odpowiednim standardzie, czyli mniej więcej 1/3 głosujących jest przekonana, że potrzeba pieniędzy, a prawie ponad 70%, że inne czynniki decydują o tym, jaka jest polska szkoła, jaki jest uczeń po jej zakończeniu.
Rzeczywiście tak i dlatego też trzeba to rozpatrywać właśnie w tych kategoriach, że system edukacji bez względu na nazwę poszczególnych etapów powinien przygotować ucznia, dziecko, młodzież i dorosłego, bo przecież o kształceniu dorosłych również należy pamiętać, do tak zwanego dalszego rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Każdego rodzica, ja jestem również rodzicem, najbardziej interesuje to, czy moje dzieci po tej formalnej edukacji, po obowiązkowej edukacji są przygotowane psychicznie, ale również merytorycznie na to, żeby podjąć kolejne wyzwania, czy iść od razu do pracy, czy też dalej się kształcić. I to jest bardzo ważne dla każdego rodzica, to, że jego dziecko będzie w przyszłości samodzielne pod względem rozwoju zawodowego i osobistego. To są dwie najważniejsze marzenia każdego rodzica, opiekuna, żeby dziecko miało szansę. I
no
to
zapytajmy teraz praktyka.
Ważne.
Pani Beata Chrzanowska, tak, nauczyciel. Czy nie. Rzeczywiście zmiana tylko szyldu z gimnazjum na szkołę podstawową 1-8 to jest coś, co zupełnie nie ma wpływu na to, jak dzieciaki będą się uczyć?
Niestety nie mogę się zgodzić ze słowami mojej poprzedniczki. Uważam, że ta reforma jest wprowadzana, pisana przede wszystkim na kolanie, jest niepoliczona, nie potwierdzi wysokiej jakości kształcenia, nie zmieni jakości kształcenia, bo prosta i oczywista sprawa. Te problemy, z którymi spotykamy się w gimnazjach, te problemy gimnazjalistów nie rozwiążą się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przesuniemy dzieci do szkoły podstawowej. Oczywiście jest wiele innych problemów i tu ma pan rację, że z tymi, ze szkołami i z oświatą jest tak, że przede wszystkim ona jest niedofinansowana. Każda reforma wiąże się jeszcze z dodatkowym finansowaniem tych zmian i jeśli one się nie przekładają na jakość kształcenia i to, czego oczekujemy na samym końcu, czyli dobrze wykształconego młodego człowieka, to po prostu jest porażka.
Kwadrans po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Jaka będzie polska oświata po reformie? O tym dziś z państwem rozmawiamy. Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Reklama. Reklama.
19 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś nasi goście, pomorski kurator oświaty Monika Kończyk, wicewójt Kolbut Marek Goliński i Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i przy okazji też pedagog. Jaka będzie polska szkoła po reformie? A może jest tak, proszę państwa, że ze szkołą i ze oświatą jest tak jak ze służbą zdrowia. Jakakolwiek by nie była to kwota pieniędzy, jaką przeznaczamy, to będzie ciągle za mało. Wicewójt Kolbut Marek Goliński.
Zawsze będzie za mało pieniędzy i tak jak powiedział pan redaktor, w służbie zdrowia ciągle twierdzimy, że jest ich za mało. Dorzucamy pieniędzy, chcemy podwyższać składki, a dalej nie ma pomysłu na ich funkcjonowanie.
A pana opinii czego brakuje polskiej szkole tak naprawdę?
Ja myślę, że w polskiej szkole, zresztą z panią kurator przed chwilą rozmawialiśmy, brakuje myślenia systemowego 10, 15, 20 lat do przodu. My musimy na starcie wiedzieć, właściwie dziecko, młody człowiek powinien wiedzieć, czego chce, a nauczyciel powinien umieć mu to przekazać i tak go ukierunkować, żeby końcowa faza nauczania, patrz, szkoła ponadgimnazjalna dzisiaj, wypuściła na rynek, brzydko powiem, gotowy produkt. Ten młody człowiek musi myśleć strategicznie. Jego rodzice muszą myśleć strategicznie, ale żeby to robić, no to system oświaty powinien się zmienić. Natomiast pytał pan redaktor właśnie o te zmiany systemowe w oświacie. Ja mam dwie córki. Jedna córka jest w szkole podstawowej w klasie czwartej, druga kończy właśnie liceum numer jeden w Gdańsku, jest w klasie maturalnej. Ja się nie martwię edukacją mojej młodszej córki, ponieważ ona na razie jest w podstawówce. Jeśli będą gimnazje, będzie w gimnazjum, jeśli nie, to dojdzie do klasy ósmej. Ja się martwię na dzień dzisiejszy, co będzie z tą szkołą średnią. Dziś szkoła średnia, powiem wprost, jest zwykłym kursem przygotowującym do zdawania egzaminów w formie testów, tak, żeby mieć jak najwięcej punktów.
A mnie martwi zupełnie coś innego. Sposób pisania matury mnie martwi na przykład, tak, że trzeba napisać tak tę maturę, żeby trafić w klucz, czyli w rozwiązanie, które wymyślił sobie egzaminator. Jaki jest sens robienia egzaminu dojrzałości, w którym człowieka sprowadza się do tego, żeby myślał w jakichś kategoriach, a nie rozwijał, nie obronił własnej tezy na przykład, pani kurator?
To znaczy, na pewno właśnie to chciałam powiedzieć, tak, że dzisiaj powinniśmy pomyśleć o tym tutaj, o absolwencie i rzeczywiście również Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi o zmianie formuły matury dzisiaj, żeby ona miała wartość taką, jaką poprzednio miała. Zmniejszanie, że tak powiem, skrócenie okresu szkoły średniej do 4 lat w technikum i do 3 lat w liceum niczego dobrego nie przyniosło. Zmiany programowe, ja chcę tutaj przypomnieć pani pedagog, ale również pani przewodniczącej, że zmiany programowe, które zostały wprowadzone, również ograniczyły wartość wykształcenia. To jest kolejna rzecz. I minister edukacji narodowej myśli o podniesieniu rangi matury, żeby rzeczywiście ona miała przede wszystkim wartość, tak żeby rektorzy uniwersytetów i politechnik i uczelni wyższych nie mieli problemu z tak zwanym przygotowaniem ucznia na pierwszym roku studiów i zajęciami wyrównawczymi, bo to się dzisiaj dzieje, drodzy państwo, że absolwent szkoły średniej wchodzi na etap szkolnictwa wyższego i ma już od razu zajęcia wyrównawcze. To jest coś, co powinniśmy o tym pomyśleć.
A jeżeli... To chyba źle świadczy o szkole, jeżeli...
Nie, to nie źle świadczy o szkole, dlatego... Nie. Ja absolutnie uważam, że nauczyciele w Polsce są bardzo dobrze wykształceni. Jeden z najlepszych etapów szkolnictwa polskiego to jest nauczyciel, który jest bardzo dobrze wykształcony, posiadający niejednokrotnie więcej niż jedną specjalizację, kwalifikacje do nauczania nawet 2-3 przedmiotów. On jest dobrze przygotowany, tylko jego autonomia i jego możliwości zostały bardzo mocno naruszone i ograniczone poprzez między innymi te słynne specjalizacje, poprzez poszatkowanie, bo tak to trzeba dzisiaj powiedzieć, systemu edukacji na 3-3-3. 3 lata...
Ale jak rozumiem, to było zrobione po to, żeby można było też jakimś egzaminem kompetencyjnym sprawdzić, czego
i
się
właśnie,
ten uczeń...
I właśnie, egzaminem, kolejne egzaminowanie ucznia, tak? Na każdym etapie podchodziliśmy do tego, że uczeń ma być przetestowany. Przetestowany. I myśmy właściwie szkołę sprowadzili, właśnie tutaj jak pan wicewójt powiedział, Kolbut, sprowadziliśmy szkołę do przygotowania ucznia do testów, a nie do edukacji, wychowania i kształtowania człowieka, młodego człowieka, który będzie w stanie sprostać wymaganiom nie tylko rynkowym, ale wymaganiom swoich własnych oczekiwań, aspiracji. A myśmy zrobili tak, po trzeciej klasie bardzo często szkoły robiły różnego rodzaju testy kompetencji, po szóstej klasie bezsensowny test kompetencyjny. Test, który nie wiadomo co testował, tylko wprowadzał stres. Później test pogimnazjalny i później jeszcze testy maturalne, bo tak to należało powiedzieć. 3-3-3-3.
Czyli uczeń był przetestowany. A to był dobry kierunek czy zły, Beata Chrzanowska?
Ja muszę powiedzieć tak. Jestem zadowolona z tego, że długość cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym ma się wydłużyć, bo rzeczywiście państwo macie rację. Prawdą jednak jest, że nie wszyscy muszą być absolwentami szkoły średniej kończącej się maturą i nie każdy musi studiować.
Dlatego są szkoły branżowe.
Ale czym się różni szkoła branżowa od dzisiaj zasadniczej szkoły zawodowej?
Dużo.
No, powiedzmy, zobaczymy. My się martwimy tutaj o to, w jaki sposób nasi młodzi ludzie będą wchodzić w nowe dorosłe życie. Natomiast nie martwimy się tym rocznikiem, który za 8 miesięcy, bo za 8 miesięcy kończy się rok szkolny, tak dokładnie nie wie, czego uczyć się będzie w kolejnej klasie. Mnie po prostu niepokoi tempo wprowadzania tych zmian. Rzeczywiście, jeśli te zmiany są potrzebne, jeśli są badania, które potwierdzają, że zmiany, o których wszyscy mówimy, muszą się odbyć, to one nie powinny odbywać się z dnia na dzień z pisaniem podstaw programowych w tempie nie wiadomo jakim, nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo kiedy będą podręczniki i tak do końca nie wiadomo, kto to wszystko sfinansuje, bo jeśli lada moment Rady Miasta, Rady Gmin mają podejmować decyzje w sprawie sieci szkół, przekształcania tych szkół i zmiany organizacyjne łącznie z budżetem miasta, mówię w tej chwili na przykładzie Słupska, 15 listopada ma być projekt budżetu gotowy, to ja naprawdę sobie nie wyobrażam.
Do końca bieżącego roku powinniśmy podjąć stosowną uchwałę.
Powinien być zatwierdzony. Mhm. Dokładnie, powinien być zatwierdzony. I co najbardziej mnie boli. Ja jestem również w Związku Miast Polskich, jestem w Komisji Edukacji. Do tej pory pani minister nie zapytała albo nie wysłuchała racji samorządów w tym zakresie. Więc
to nie jest
jeszcze
prawda.
Raz powtarzam. No jak nieprawda? Jestem
oczywiście
przecież w komisji. No,
ja muszę panią tę dyskusję przerwać i dokładnie. Dokończymy ją tuż po 9:30, dlatego że powolutku zbliża nam się skrót wiadomości. Dokładnie. Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś tylko o oświacie. Nie tylko o oświacie. Jaka ma być polska szkoła po reformie edukacji?
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Za 26 minut godzina 10 w Radiu Gdańsk nie tylko Metropolia. Dziś o oświacie pomorski kurator oświaty Monika Kończyk, wicewójt Kolbut Marek Goliński i przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i przy okazji też nauczyciel Beata Chrzanowska są naszymi gośćmi. Proszę Państwa, jaka polska szkoła po reformie? Zacytuję Państwu wynik sondażu wśród 250 uczniów jednej ze szkół średnich w północnej Polsce, tak napisano, nie precyzowano o jakie miasto chodzi. Czy jesteś zadowolony z wyboru tej szkoły lub czy poleciłbyś tę szkołę innym? Ponad 70% ankietowanych powiedziało tak, ponad 50% badanych odpowiedziało, że czuje się częścią szkoły, może rozwijać tu swoje pasje, a lekcje u około 50% spełniają ich oczekiwania. Mimo wielu ciekawych propozycji uczniowie oczekują jeszcze większej ilości zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć praktycznych, także związanych z profilami wykształcenia. Czyli połowa jest zadowolona, a połowa chyba nie, pani kurator. Czyli jednak jakieś pole do manewru jest, do zmiany.
Zdecydowanie jest. Myślę, że oczekiwania powinny być zbieżne z oczekiwaniami też całego środowiska oświatowego, czyli pracowników szkoły, również specjalistów. Bo analizując nawet wyniki różnego rodzaju oczywiście egzaminów, również zwracając uwagę na udział uczniów w konkursach, olimpiadach, należy stwierdzić, że nasza młodzież jest chętna, ale trzeba rzeczywiście wskazać jej możliwość rozwoju i czasami tak zwanego dorosłego wyboru. Dorosłość czy dojrzałość, to pani jest pan pedagog, także to na pewno to potwierdzi, polega na tym, że musimy nauczyć uczniów, młodzież, nawet dorosłych, dobrych wyborów. I to jest bardzo ważne, dlatego tak ważne jest w tej całej zmianie oświatowej również wychowanie. O tym troszeczkę zapomniano przez wiele lat, ale jeszcze chciałabym wrócić do...
A w pani opinii to jest największy błąd, największy problem w gimnazjach?
Bo nie
się
tylko
o tym, że,
w gimnazjach.
Dzieci
tylko.
W gimnazjach zaczynają się czuć jak dorosłe osoby i trochę...
Za wcześnie. Ja myślę, że to pani pedagog też potwierdzi, pani przewodnicząca, ale też już odnoszę się tutaj do profesjonalizmu, że coraz więcej dzieci mamy z problemami. To zastraszająco rośnie.
To prawda.
Ja ostatnio robiłam takie wstępną analizę dzięki systemu informacji oświatowej. Ilość różnego rodzaju opinii czy zaleceń rośnie w zastraszającym tempie. To też wskazuje na to, że ten element wychowawczy szkoły, opiekuńczy szkoły jest bardzo istotny i o tym chyba zapomniano, tak jak już tu powiedział pan wicewójt Kolbut, że te testowanie, które zostało tak mocno podkreślone w polskiej szkole, rzeczywiście to, że rzeczywiście oświata wymaga finansowania w każdym jego aspekcie, to się zgadzam. Przez wiele lat jako jeszcze związkowiec zwracaliśmy na to uwagę, że tak naprawdę przez wiele lat subwencja oświatowa była niedoszacowana.
No i nadal jest.
I samorządy, zaraz, ale samorządy wtedy jak gdyby mniej na to zwracały uwagę i rzeczywiście inwestując samodzielnie, bardzo dużo procent budżetu jest inwestowany w był inwestowany w edukację. Mało zwracali wtedy na to uwagę. Dzisiaj ten głos jest podnoszony głośniej. Natomiast wtedy wszystko było dobrze. Na tak zwanych radach i spotkaniach nikt nie mówił, że subwencja jest właściwie niedoszacowana.
Ja nie spotkałem samorządowca, szczerze powiem, właśnie, który powiedziałby, że jest zadowolony z poziomu
ale
subwencji.
Ale przez wiele lat jakby milczeli na ten temat.
Inne słowa. Michał Pasterski, portal edukacji, wyliczył takich 13 punktów, w których jego zdaniem polska szkoła po prostu popełnia błędy. Na przykład jednym z takich punktów, jest, który mnie bardzo zainteresował, jest taki punkt o tym, że każde dziecko jest mierzone tą samą miarą. Wszyscy muszą umieć to samo i uczyć się tego samego w taki sam sposób. System edukacji zupełnie ignoruje fakt, że każde dziecko jest inne. Każde dziecko ma swój własny sposób uczenia się, rozumienia świata i zapamiętywania informacji. Różne dzieci mają różne pasje i różne marzenia. To dlaczego polska szkoła jest taka, że właściwie musimy być tacy super pod linijkę, pani Beata Chrzanowska?
No nie musimy być super pod linijkę, bo rzeczywiście ta szkoła, która w tej chwili jest, mówię o szkołach ponadgimnazjalnych, tak, czyli zarówno w szkołach zasadniczych, jak i technikach, jak i liceach, wybiera przecież dzieci o określonych potrzebach edukacyjnych i o określonych możliwościach. Dostosowuje się programy, dostosowuje się wymagania. To wszystko w szkole ma miejsce, tylko że zabrakło nam takiego wsparcia. Mówię w tej chwili jako nauczyciel z wieloletnim stażem. Brakuje nam wsparcia finansowego, które przeznaczyłoby środki finansowe na doradców, pedagogów, psychologów. Nasze dzieci mają różne problemy, z różnymi problemami się spotykają, ale żeby je rozwiązać, trzeba mieć po prostu na to środki i możliwości. Tego szkoła nie zapewnia.
A czy samorządy wymagają od nauczycieli troszeczkę więcej niż wynika z karty nauczyciela, z programu i tak dalej, i tak dalej? Bo znowu Michał Pasterski pisze tak. Ograniczenie w myśleniu w stylu albo masz talent, albo go nie masz. Najgorsze jest to, że jednym stwierdzeniem nauczyciela można ukształtować dziecko na całe życie. Wystarczy, że przy jednej okazji powie się dziecku, nie masz talentu do matematyki, lepiej zabierz się za coś innego.
Nie.
Jak to jest w samorządach?
To jest tak, mi się wydaje, że to jest uogólnienie wielkie. Przecież gdyby tak nie było, tylko muszę powiedzieć, przecież nasi uczniowie ze Słupska są w Stanach Zjednoczonych. Oni rozwinęli swoje umiejętności, swoje pasje i między innymi miasto dało im również taką szansę, więc nie wolno takich rzeczy uogólniać.
Uczniowie ze Słupska są też w innych miejscach województwa. Dokładnie. Ja też pochodzę ze Słupska. Tu Przemek się śmieje.
Cieszę się.
Absolwentem również szkoły pedagogicznej.
Oczywiście tak, że musi się wszystko zgadzać w Excelu, jeżeli chodzi o wydatki, liczbę godzin, a drodzy państwo, nie wymaga się tego takiej troszeczkę aktywności i dania młodzieży trochę swobody, żeby rozwijała swoje pasje.
To jest rzeczywiście problem systemowy i myślę, że obecna propozycja ministerstwa nie zakłada tego, o czym teraz mówimy, bo to są tylko kwestie, myślę, organizacyjne. Natomiast ja wrócę do tego, jaka jest rola samorządu. Po pierwsze, mamy coraz lepszych nauczycieli. Nauczyciele są coraz bardziej chętni do pracy. Ja porównuję poprzednie pokolenia nauczycieli, którzy byli może rzeczywiście bardziej wymagający. Ten autorytet nauczyciela był kiedyś inny niż dzisiaj. Ale dzisiaj, jak obserwuję młodych nauczycieli, szczególnie w gminie Kolbudy, oni są przeambitni. ci nauczyciele się bardzo dużo dokształcają. Oczywiście pomaga w tym również gmina. Gmina Kolbudy może sobie na to pozwolić, bo nie należy do najbiedniejszych w województwie. I rzeczywiście ogromne nakłady na oświatę przeznaczamy. Jest to ponad 40% budżetu gminy. Dokształcają się bez przerwy. Ja mam aż obawy, ponieważ wchodzą też projekty unijne, z których i w ramach Erasmusa i teraz działania 3-2-1 również otrzymamy prawie 2,5 miliona złotych na poprawę jakości w oświacie. Ja mam obawę, że ci nauczyciele nie mają życia prywatnego, bo młodzi nauczyciele są, tak jeszcze raz powtórzę, przeambitni, że cały czas się dokształcają, są świetni, natomiast zmiany systemowe, o których zaczęliśmy na początku audycji rozmawiać, mówią o kompletnie czym innym. Ja myślę, że ci nauczyciele zarówno w obecnym systemie, jak i w proponowanym przez Ministerstwo Edukacji zawsze się odnajdą. Szkoda tylko zgubić parę rzeczy, o których mówi i Związek Nauczycielstwa Polskiego, i NSZZ Solidarność, żebyśmy nie zrobili tej reformy za szybko, pochopnie. Lepiej 5 lat rozmawiać o tym, a w parę miesięcy wprowadzić, niż prowadzić szybko, a później nie mieć już o czym rozmawiać. Dzisiaj przewodniczący Dośla w poprzedniej audycji z panią Agnieszką Michajłow przyznał. Ja myślałem, że Solidarność tak cicho siedzi, bo po prostu popiera to, co się dzieje. Okazuje się, że Solidarność też jest pełna obaw, w jaki sposób ta reforma zostanie wprowadzona. I zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Solidarność, będąc pełnymi obaw, widzę, próbują jakiekolwiek reformy w oświacie przeciągnąć w czasie. Myślę, że skoro tak ogromna rzesza nauczycieli, związkowców mówi tak głośno o tym, należałoby się jeszcze raz zastanowić, to jest mój apel do pani minister, żeby jednak spokojniej tą reformę przeprowadzić. Nie mówię, że reforma nie jest potrzebna. Jest potrzebna. Na początku powiedziałem, dla mnie osobiście za krótki jest okres kształcenia młodzieży w szkołach średnich. To jest moje osobiste spostrzeżenie. Natomiast w ciągu 15 ostatnich lat przecież ta gimnazja funkcjonowała. Międzynarodowe badania PISA mówią, że nasza młodzież, ta gimnazjalna, ma jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. Ale właśnie dzięki temu, że gimnazja została wprowadzona.
Kilkanaście lat temu Związek Nauczycielstwa Polskiego protestował przeciwko wprowadzeniu gimnazjów, teraz protestuje przeciwko ich likwidacji.
Związki zawodowe mają to do siebie, że...
Każda zmiana budzi emocje, więc tak nie może być.
Panią kurator Monikę Kończyk. Czy to naprawdę jest taka duża różnica, że ten egzamin kompetencyjny będzie teraz po 8 klasie według tego projektu, a nie po 6, jak jest do tej pory?
Oczywiście, że to w ogóle nie... Myślę, że w kształcie różnic w ogóle nie powinniśmy to rozpatrywać. Ja uważam, że po raz pierwszy, i to podkreślę, jako też długoletnia osoba, która pracowała w systemie oświaty, na różnych poziomach systemu oświaty, możemy tu polemizować o różnych wynikach, ale to może na samym końcu podsumuję. Natomiast chcę powiedzieć tak, po raz pierwszy właściwie został przygotowany dokument, tak zwane prawo oświatowe, ja to nazywam w pewnego rodzaju konstytucją oświatową, która jest wreszcie czytelna, dlatego że to się wszyscy możemy zgodzić, że ustawa o systemie oświaty jest nieczytelna już dzisiaj i tak naprawdę kolejne zmiany, które były wprowadzane do ustawy o systemie oświaty, spowodowały jej nieczytelność i niejasność. Dzisiaj jest przygotowane prawo oświatowe, które podlega właściwie konsultacjom społecznym. Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Jest to na stronie zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Kuratorium Oświaty. Taki dokument, gdzie można było się do niego odnieść. Każda osoba indywidualna, czy to będą również związki, czy samorządy. Druga rzecz jest taka, że prowadzono na szeroką skalę debaty o 4 różnych tematach. U nas 9 maja bieżącego roku była również pani minister. Myśmy akurat mieli przyznany temat bezpieczeństwa, ale mówiliśmy bardzo dużo o warunkach pracy i nauki w szkołach. Bardzo ciekawe tematy. Mam nadzieję, że pani przewodnicząca uczestniczyła w tej debacie.
Uczestniczyła.
Więc chyba...
Ale czy to była debata, to też mam taki wielki znak zapytania.
To znaczy, ja uważam, że była możliwość zadawania pytań, były panele. Takich konferencji odbywamy bardzo dużo, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, bo tak jak obiecałam, niedawno odbyła się też debata dotycząca wyposażenia, może tak brzydko nazwę wyposażenia, ale merytoryczno-seminaryjna dotycząca prawa w szkole, szeroko mówię tutaj, prawa i obowiązki, dyrektor, rodzic, nauczyciel i to będą kolejne. Również spotykam się na bieżąco z samorządami, również w Słupsku mam zapowiedziane, jeżeli pani przewodnicząca wie, przyjęłam bardzo chętnie zaproszenie od władz miasta Słupska na rozmowę na temat kształtu. Także 14 listopada i takie zaproszenia przyjmuję, deklaruję chęć udziału w rozmowach, dyskusjach merytorycznych. Jest tworzony stolik edukacyjny, gdzie, ponieważ ustawa o Radzie Dialogu Społecznego jak gdyby uniemożliwia samorządom udział w tak zwanym dialogu społecznym, to pani minister zaproponowała utworzenie stolika edukacyjnego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, więc jest pełne otwarcie na rozmowę, dyskusję i konsultacje.
Pani kurator, tak. To jeszcze chciałem zapytać jedną rzecz. Na jakiej podstawie będzie się odbywała rekrutacja do szkoły średniej po 8 klasie? Czy to będzie świadectwo plus egzamin kompetencyjny?
Tak jak na obecnych zasadach, jest to już zapowiedziane, że rekrutacja również będzie na podstawie egzaminu czy egzaminu kompetencyjnego po 8 klasie szkoły podstawowej.
Ale to będzie egzamin, nie test?
Myślę, że to będzie bardziej...
Test będzie.
To nie będzie test właśnie. Myślę, że tutaj są propozycje, żeby jednak zrobić tak zwane zadania problemowe, z którym nasi uczniowie... Nie, już są jak gdyby... prace nad tym trwają. Ja chcę powiedzieć, że nasi uczniowie rzeczywiście wychodzą bardzo dobrze dzisiaj w zadaniach zamkniętych, nieproblemowych, jeżeli chodzi o zadania PISA, ponieważ od wielu lat się tym zajmowałam, analizą wyników PISA, jak tylko one się pokazywały, jeszcze w wersji angielskiej. I należy się wczytać również w to, co jest zapisane. Rzeczywiście nasi uczniowie w zadaniach zamkniętych, takich nieproblemowych, radzą sobie coraz lepiej i bardzo dobrze. Natomiast niestety w zadaniach problemowych dotyczących nawyk czytania instrukcji technicznych, takich instrukcji życiowych, radzą sobie niestety najlepiej.
Czyli mają dzisiejsi szóstoklasiści, mają 2,5 roku, żeby się do tego otwartego egzaminu przygotować. Dadzą radę, pani Beata Krzanowska?
Nie wiem, bo tak dokładnie nie wiemy.
Dobrze, zamkniętych, a w otwartych tak, słabiej.
Tak, panie redaktorze, ale my na dobrą sprawę nie wiemy, czego nasi uczniowie będą uczyć się w klasie 7, bo do dzisiaj nie powstała podstawa programowa. Te dzieci realizują inną podstawę programową. Oczywiście w 7 klasie, jak się okaże, będą już realizować zupełnie coś innego i w 8 klasie będzie egzamin końcowy, tak? Ja cały czas chcę wyartykułować to, że rzeczywiście polskiej oświacie potrzebne są zmiany, tak? Tylko te zmiany nie można wprowadzać pisząc ustawę na kolanie.
Nie, dzisiaj pani jest pisana na kolanie. Proszę przeczytać ładnie. Dobrze sformułowane prawo oświatowe.
Świetnie, rozumiem, 186 szybko, tak? artykułów, 115 jest do tej pory. W treści ustawy również są elementy rozporządzenia, na przykład dotyczącego kwalifikacji nauczycieli. Pominięto trochę kształcenie dla dorosłych, albo ograniczono je. Nie ma kształcenia online, mimo że się w całym świecie o tym mówi. A jest na dodatek wszystko? Wprowadzono, mam przed sobą nawet tekst, a na dodatek mówi się na przykład o tym, że to minister w drodze rozporządzenia określi zasady nadawania imienia szkole, kiedy dzisiaj jest to ewidentna autonomia szkoły, prawda?
I autonomia ustawa dalej zostanie. Dokładnie. Bo rozporządzenia będą aktami wykonawczymi do ustawy. Dobrze, ustawa jest właśnie nadrzędna.
Ja chciałbym, żeby państwo podsumowali tę naszą rozmowę, tę naszą debatę krótkim zdaniem. Pani kurator, jaki będzie pani zdaniem uczeń po reformie?
Będzie na pewno wszechstronnie wyposażony, czy przygotowany pod względem merytorycznym, czyli dobre podstawy programowe, nauczanie przedmiotowe, nie od razu specjalistyczne czy przedmiotowe, dobrze przygotowany. Również będzie doradztwo zawodowe na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i średniej. Do tego będzie wyposażony w kompetencje społeczne, które dzisiaj są bardzo potrzebne, i to powtarzają pracodawcy i uczelnie wyższe, kompetencje merytoryczne, ale też również kompetencje społeczne, którym nam dzisiaj bardzo brakuje.
Marek Goliński?
Ja martwię się nie tylko o uczniów, ja się martwię o nauczycieli. W gminie Kolbudy pracę może stracić między 20 a 30 nauczycieli w przeciągu
najbliższego roku.
Mhm. Ja się martwię również o ich właśnie pracę. Jeśli chodzi o młodzież, pochwalę się, ta moja młodzież kolbucka gimnazjalna.
Ale to musi być krótka pochwała. Bo
mamy ponad 20 stypendiów marszałka w tym roku. Więc myślę, że idealnym systemem byłoby, jakby dziecko poszło w wieku 6 lat jednak do szkoły, szkoła podstawowa, to gimnazjum, bo jest ono zakorzenione również w naszej kulturze, a wystarczyłoby wydłużyć tylko system nauczania w szkole średniej i wszystko by było.
15 lat, tak, i ja dokończę. Mam nadzieję, że absolwent tej szkoły, która będzie po reformie, nigdy nie będzie miał za złe nam, że my dorośli w taki sposób zgodziliśmy się na wprowadzenie reformy.
Nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś dziękuję za udział w programie pani kurator pomorskiej oświaty Monice Kończyk, wicewójt Kolbud Marek Goliński.
Dziękuję, pozdrawiam.
Rady Miejskiej w Słupsku, Batach
Szanowska. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.